Mariusz Bartkowicz, witam Państwa. Czas na spotkanie z gościem Radia Kraków, którym jest profesor Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa do spraw polityki społecznej i komunalnej. Kłaniam się, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezydencie, czy już pan przemyślał, odwołuję się do pana słów z poniedziałkowych wypowiedzi dla dziennikarzy, poniedziałkowych i w późniejszych dniach, czy w najbliższych wyborach będzie pan ubiegać się o prezydenturę miasta?
Cały czas myślę, to nie jest, wie pan, taki proces polegający na tym, że wybieram sobie dzisiaj drożdżówkę lub pączek. Można tu w ostatniej chwili przed zamówieniem tego ciastka zaproponować pani sprzedającej w cukierni. To jest poważna decyzja. To nie jest kwestia jednego czynnika. Oczywiście, jak powiedziałem, dla mnie jest ważna rodzina i decyzja mojej rodziny, ich akceptacja dla takiej decyzji, ale też proszę pamiętać, że ja do tej pory pracuję trochę w innym środowisku. Niedawno rozmawiałem z panem redaktorem Okrzyckim w telewizji. Mówi, no ale przecież partie polityczne pan dobrze zna i kapitał, który tutaj walczy o miasto, też pan dobrze zna. Tak, tylko że z zupełnie innej pozycji, osoby zarządzającej. To jest trochę inna pozycja niż osoby, która staje się nagle organem wykonawczym gminy. Więc muszę to wszystko pouwzględniać. Proszę pamiętać, że ja całe swoje życie zawodowe raczej zarządzałem, niż byłem osobą odpowiadającą za kierowanie takim organem. I to trzeba też uwzględnić, te wszystkie czynniki partyjne przede wszystkim i rywalizacja dużego kapitału. To nie ukrywam rzeczy, które mnie... Po pierwsze powiem, odstręczają, a po drugie też muszę powiedzieć, mam o nich krytyczny pogląd, stąd przede wszystkim, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, stąd muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będę potrafił z nimi wypracować sobie model funkcjonowania.
No to właśnie, prezydent Majchrowski mówi, że kompetencje bezsprzecznie pan ma i rekomendacja wprost padła, choć potem pan sprawiał wrażenie osoby nieco tą rekomendacją, najdelikatniej mówiąc, zakłopotanej, ale właśnie, panie prezydencie, w oświadczeniu w mediach społecznościowych, które potem pan napisał, pojawił się taki fragment. Kraków stał się miejscem rywalizacji dużych grup biznesowych i partii politycznych. Co lub kogo konkretnie pan ma na myśli? Bo pan to napisał w sytuacji, gdy swój start zadeklarowało wtedy i właściwie do dzisiaj się nic nie zmieniło. Jedynie dwóch kandydatów, czyli profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz poseł Aleksander Miszalski, lider Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
Mówimy o tych, co deklarowali wprost, ale jest wielu takich, którzy od dawna deklarują, że będą ubiegali się o prezydenturę, to po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, ja powiem tak, ja w tym mieście żyję 60 lat, moi rodzice żyli i żyją ciągle kilkadziesiąt lat dłużej ode mnie, żyli też moi dziadkowie, jestem człowiekiem, innymi słowy, mocno osadzony w tym mieście i doskonale wiem, co mówi ulica, co mówią kamienice, co mówią poszczególni mieszkańcy.
To powiedzmy to.
Ale wie pan, dlaczego ja mam być tym, który wszystkich oświeca? No, chyba gołym okiem widać. No, wie pan, nie wiem, czy pan kojarzy, pan jest młodym człowiekiem, ale w czasach PRL-u była taka praktyka, że jak szedł film niekoniecznie poprawny politycznie, to wcześniej tacy redaktorzy dyżurni mówili, co w tym filmie jest ważne, a co jest nieważne, a co nie należy zwracać uwagę i jak należy ten film interpretować. I traktując widzów jako idiotów, którym trzeba pewne rzeczy łopatologicznie wyjaśniać. No ja nie traktuję mieszkańców jako idiotów i moim zdaniem oni doskonale widzą, co się dzieje.
No dobrze, no to rozumiem, że oprócz Aleksandra Miszalskiego i Stanisława Mazura powiedział pan jeszcze, choć nie nazywając imienia i nazwiska, o Łukaszu Gibale, tak? Który zgłasza swoje ambicje w tej sprawie.
Do nikogo się personalnie nie odnoszę. Tym bardziej, że jak już to powiedziałem wyraźnie, mogę to powiedzieć, to są osoby, za którymi stoją określone osoby, określone środowiska. I prawda jest taka, że za mną nie stoją ani określone siły polityczne, ani żaden kapitał. I to też jest oczywiście coś, co mnie być może w tej rywalizacji znacząco osłabia, żeby nie powiedzieć bardzo utrudnia funkcjonowanie. Muszę się w związku z tym rozejrzeć, czy są ludzie, którzy chcieliby mnie poprzeć przy założeniu, że nie zwiążę się i nigdy się nie związałem z żadną partią polityczną w swojej karierze. Cała moja droga życiowa jest dosyć jasna i nigdy żadnego stanowiska nie zawdzięczałem jakiejkolwiek partii politycznej. Nie mówię już oczywiście o kapitale.
Panie prezydencie, pamiętając, że wybory mogą odbyć się pomiędzy 31 marca a 21 kwietnia, o ile się nie mylę, i że 31 marca to jest czas wielkanocny, więc w praktyce trzy niedziele kwietniowe wchodzą w grę. No, 5 miesięcy, nawet niecałych 5 miesięcy do tych wyborów pozostało. Kiedy pana decyzja w tej sprawie, jakakolwiek, bo ona nie była, jest spodziewana?
Ja już powiedziałem na konferencji prasowej, że ja nie należę do tych spoconych facetów, co tylko podskakują i biegają i są niezwykle podnieceni faktem, że zgłoszą swoją kandydaturę. Wszystko w swoim czasie.
Panie prezydencie, wczoraj odbył się protest przeciwko strefie czystego transportu w Krakowie. Mieszkańcy demonstrowali przed magistratem między innymi. No, ta pionierska inicjatywa miasta Krakowa wciąż wywołuje duże emocje. Takie pojawiają się opinie, że nawet 100 tysięcy pojazdów do tej pory do miasta uprawnionych do wjazdu od połowy przyszłego roku albo później wjechać nie będzie mogło. Czy coś w tych rozstrzygnięciach, które gmina w tej sprawie podjęła, jeszcze się do tego 1 lipca może zmienić? Pamiętamy, że sprawa ma być przed sądem administracyjnym rozstrzygana, bo ta uchwała została zaskarżona.
Panie redaktorze, nie spodziewam się, żeby cokolwiek się zmieniło. Jak słyszę o liczbie 100 tysięcy pojazdów, to myślę sobie, że trzeba było powiedzieć jakąś bardziej okrągłą liczbę, bo 100 tysięcy, pół miliona, milion, może 6 milionów trzeba było podać, to wtedy by to jeszcze bardziej działało na wyobraźnię.
Ale są wyliczenia dokładne magistratu, ile pojazdów nie będzie mogło wjechać?
To jest niecałe 2% pojazdów, które do tej pory poruszają się po Krakowie, przy czym chcę powiedzieć, że są to pojazdy zarówno krakowian, jak i osób spoza Krakowa, a raczej spoza Krakowa niż z krakowian. Mogę powiedzieć, że dokładnie robiliśmy badania, jeśli mogę użyć tak użyć tego określenia organoleptyczne, ponieważ w kilkunastu miejscach badaliśmy ruch pojazdów przez kilka dobrych dni i wyszło nam, że pojazdów niespełniających tej normy porusza się po ulicach, tych, o których mówimy, że będą wyłączone z poruszania się po mieście od 1 lipca przyszłego roku, jest niecałe 2%, dokładnie 1,70 bodajże 0,6%. W związku z tym mówienie tego typu sytuacji, że 100 tysięcy pojazdów nie będzie mogło jeździć, jest po pierwsze uproszczeniem, żeby nie powiedzieć demagogią. Po drugie, chcę zwrócić uwagę, że osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami, mogą jeździć największym gruchotem, jaki jest w stanie się poruszać po ulicach. To samo dotyczy osób 70+, bo mamy świadomość, że ich majętność w zasadniczy sposób spada, więc czynimy wiele różnych rozwiązań, które złagodzą ten problem. I o tym trzeba pamiętać. Na koniec powiem tak, bo pada też takie określenie, że uniemożliwiając poruszanie się po mieście, pozbawiamy ludzi prawa własności. To po pierwsze, nie pozbawiamy prawa własności, ponieważ każdy może wyjechać spoza Krakowa i poruszać się tym pojazdem tam, gdzie tej strefy nie ma. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że w Konstytucji jest także prawo do ochrony zdrowia i tym, którzy uważają, że spaliny to nic nie jest, to ja ich zapraszam na oddziały pulmonologiczne. Niech zobaczą, jak ludzie umierają na choroby płuc, jak walczą o każdy oddech, jak się duszą, jak przeżywają to ich rodziny. To samo dotyczy małych dzieci, astmy, szeregu innych zjawisk. Warto byłoby czasami zobaczyć, jak wygląda łożysko kobiety, która rodzi dziecko w tak zdegenerowanym środowisku. Może wtedy by jakieś opamiętanie dla nich przyszło.
Panie prezydencie, ale zamykając jeszcze wątek strefy czystego transportu, no niezależnie od tego, czy pan będzie kandydatem w tych wyborach, czy też nie, to ten temat wydaje się, że będzie mocno, jeśli chodzi o emocje, ważył na przebiegu kampanii. Może jest taka intensywna kampania informacyjna magistratu potrzebna, żeby uświadomić, że te niecałe 2% pojazdów to nie jest 100 tysięcy, jak pan mówi.
To jest racja. Oczywiście, że taka kampania powinna być przeprowadzona. Ja przypominam, że nie tyle magistratu, co zarządu transportu publicznego, bo on odpowiada za wdrożenie tej strefy. Będziemy oczywiście wymagali, żeby zarząd transportu to zrobił. Nie dalej jak dzisiaj przed przyjściem do pana spotykałem się z różnymi osobami, które odpowiadają za wdrożenie tego, żeby ta kampania informacyjna docierała do wszystkich, wyjaśniająca tak naprawdę, ilu pojazdów to dotknie. I wtedy mam nadzieję, że trochę ludziom się to rozjaśni. Natomiast powiem też tak, że oczywiście jest inny problem, daty 26 roku tak naprawdę, nie 24 roku. Tam są rzeczywiście te normy dużo wyższe i będziemy patrzeć, jak się wdroży ten etap. Jeżeli ten etap byłby wdrożony bez problemów, to myślę, że decydenci powinni się zastanowić wtedy, co z 26? Czy utrzymujemy, przesuwamy, czy uruchamiamy z tego dwa etapy? To jest oczywiście kwestia do dyskusji. Jak mówię, zróbmy ten pierwszy krok. Ten krok jest bardzo ważny i ten krok jest absolutnie bezapelacyjny, bo usuwamy największych trucicieli z miasta.
Panie prezydencie, to jeśli chodzi o zarządzanie takimi jednostkami jak Zarząd Transportu Publicznego, to teraz zapytam o Zarząd Dróg Miasta Krakowa w kontekście krakowskich uciążliwych remontów. Pan napisał, oświadczył także w mediach społecznościowych, że zażądał natychmiastowego przerwania prac na moście Zwierzynieckim, prac takich awaryjnych, remontowych, no ale w kontekście rzecz jasna poważnej modernizacji mostu Dębnickiego, niezwykle komplikujących życie, jeśli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy jednym a drugim brzegiem Wisły. Znaczy, jak wytłumaczyć takie postępowanie urzędników? Czy nikt nie myśli o tym, by koordynować te remonty? No i czy rozmowa dyscyplinująca wystarczy, czy tutaj powinny być wnioski personalne?
W pierwszej kolejności chcę powiedzieć, że rzeczywiście jest nieszczęście polegające na tym, że w jednej linii prowadzącej od granic miasta na północy po most Dębnicki wspomniany przez pana, mamy szereg remontów. Tak się złożyło, że te remonty nie mogły dłużej czekać, musiały być wykonane. Nikt z nas by nie chciał być świadkiem jakiegoś nieszczęścia, gdyby coś się z mostem Dębnickim wydarzyło, bo wtedy wszyscy mówili, dlaczego żeście nie pomyśleli o tym, nie zrobiliście tego remontu wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, remont jest mostu Dębnickiego był zaplanowany, jest zaplanowany do 30 listopada tego roku.
I to jest realny termin?
To jest realny termin i liczyliśmy na to, mówiąc wprost, że uda się trochę przyspieszyć ze względu właśnie na te uciążliwości. Zależałoby nam na każdym tygodniu, żeby go trochę skrócić, ten remont i te uciążliwości. Chcę też powiedzieć, że no, wykonawcy tym razem na skrzyżowaniu przy jubilacie uwijali się jak w ukropie, żeby w cieniu remontu mostu Dębnickiego zrobić to kluczowe skrzyżowanie po to, że jak oddany zostanie most Dębnicki w pełni, to również będzie można jeździć dwiema stronami Alei Trzech Wieszczów. I to się udało zrobić. Prace na skrzyżowaniu zostały zakończone, z czego jestem bardzo zadowolony, a to trzeba powiedzieć, że bardzo trudne skrzyżowanie z przyczyn technicznych. Po pierwsze zmienia się trochę przebieg torowiska, to trzeba było uwzględnić. Ma to też istotne znaczenie z punktu widzenia sieci, które tam się znajdują, różnorakich. To jest jedno z kluczowych skrzyżowań, jeżeli chodzi o to, co znajduje się pod ziemią. To udało nam się zrobić, mimo że znaleźliśmy tam artefakty historyczne, chociażby resztki rogatki miejskiej, która tam w okolicy jubilata stała. To się wszystko udało zrobić. Rzeczywiście jest, jak to się brzydko mówi, obsuwa terminowa w tym znaczeniu na moście Dębnickim, że nie udało się nam przyspieszyć oddania mostu Dębnickiego o tydzień, a co najgorsze, niestety zostałem wprowadzony w błąd, ale przede wszystkim opinia publiczna została wprowadzona w błąd, że bezdyskusyjnie uda się to zrobić wcześniej. I dlatego odbyłem rozmowę dyscyplinarną z panem dyrektorem Czepakiem, który mnie zapewniał jeszcze w piątek, że nie ma żadnego zagrożenia. W poniedziałek okazało się, że to zagrożenie nie tylko, że występuje, ale jest bardzo realne i przesuwa termin oddania mostu na kilka dni kolejnych. Co do tego, czy to powinna być rozmowa dyscyplinarna, czy najlepiej byłoby rozstrzelać dyrektora tam na moście, to...
Od tego nie proponowałem.
Tak. To ja odpowiadam tak. Pan dyrektor Czepak na szczęście nie jest pierwszy tydzień dyrektorem, tylko jest dyrektorem już dobrych kilka lat i myślę, że wielu mieszkańców Krakowa widziało go w akcji, jak rozwiązywał różne trudne problemy w sposób szybki, sprawny. Jak do tej pory nie miałem do niego żadnych zarzutów merytorycznych. Co więcej, słyszałem od wielu mieszkańców osobiste podziękowania za jego zachowanie, za jego zaangażowanie, za jego osobisty stosunek do załatwiania różnych problemów. To jest w moim odczuciu pierwsza jego taka wyraźna wpadka przez tyle lat pracy, więc proszę wybaczyć, uważam, że rozmowa dyscyplinarna jest absolutnie wystarczająca na tym etapie. Nie sądzę, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Pan dyrektor Czepak został przeze mnie do tego zobowiązany. Co zaś do tego, o czym pan powiedział, to znaczy wejście na most Zwierzynieckim, naprawę dylatacji, mówiąc, że tak się nie powinno dziać, że urzędnicy niczego nie koordynują, to chcę powiedzieć w tym przypadku, że to jest niewłaściwa teza z bardzo prozaicznego powodu. Wykonawca wszedł na most Zwierzynieckim nikogo, podkreślam, nikogo nie informując, łącznie z zarządem dróg. Zarząd dróg dowiedział się z mediów społecznościowych, że ktoś wszedł na ten most i zaczął naprawiać dylatację. To jest skandal. Niestety bardzo wielu podmiotom w naszym mieście wydaje się, że drogi są niczyje i może zrobić wszystko na tych drogach, nikogo o to nie pytając. Myśmy natychmiast wysłali tam służby drogowe, zakazaliśmy tych prac przy tej dylatacji, natychmiast jak się o tym dowiedzieliśmy. Niestety to nie pierwszy, nie ostatni przypadek. Proszę pamiętać, że mamy 1500 kilometrów dróg w naszym mieście i nie jesteśmy pracownikami zarządu dróg w stanie sprawdzić wszystkich 1500 kilometrów dróg, co się w danym momencie na nich dzieje. Dlatego bardzo dziękuję zawsze mieszkańcom Krakowa za to, że nas o tym informują, bo to jest także dodatkowa informacja. Inspektorzy zarządu dróg poruszają się po ulicach dróg i sprawdzają to, ale proszę pamiętać, że mamy taką sytuację kadrową, jaką mamy. Mamy jednego inspektora, podkreślam, jednego na dzielnicę. Więc jeżeli popatrzymy na niektóre dzielnice, jakie one są rozległe, to zdajemy sobie sprawę, ile ten człowiek ma do zrobienia. Zwracam też uwagę, że on nie tylko jeździ po tych ulicach, ale w sytuacji, kiedy stwierdza jakieś nieprawidłowości, musi informować odpowiednich pracowników, żeby usuwali je, dochodzić do tego, kto doprowadził do tych nieprawidłowości. Także to jest ta część pracy, której nikt z nas nie widzi, nie dostrzega jej, a szkoda.
Panie prezydencie, na koniec, ale bardzo proszę krótko, obiecując jednocześnie, że to będzie temat obszernej nowej rozmowy, bo zagadnienie jest zbyt poważne. Chodzi o politykę społeczną, która także jest w pana gestii. No, demografia jest nieubłagana. Pokolenie baby boomers, dzisiejsi 70-80-latkowie, to są ludzie, którzy coraz częściej potrzebują poważnej opieki i niestety najczęściej jest tak, że ta opieka jest na barkach ich dzieci, ich wnuków. Na ile gmina może Krakowian, na ile już wspomaga, odciążając ich w tych trudach codziennych opieki, no, które przecież, powiedzmy sobie wprost, dewastują ich życie zawodowe, ale także zdrowotne po prostu.
Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że zmienił się bardzo model rodziny. Kiedyś rodzina wielopokoleniowa traktowała coś naturalnego, opiekę nad starszymi członkami rodziny. Po drugie też trzeba sobie jasno powiedzieć, że życie ludzkie trwało dużo krócej. W związku z czym ci 80- czy 90-latkowie, którzy dzisiaj są całkiem powszechni, kiedyś nie występowali, byli ewenementem. Ja pamiętam, że w mojej rodzinie moja prababcia umarła w wieku lat 94 i to było po prostu coś nieprawdopodobnego, zważywszy na jej trudne życie. Więc to jest ta zmiana, która nastąpiła. Pytanie jest takie, czy rodziny są w stanie przejąć tą opiekę. To jest bardzo złożony proces i ja, mówiąc szczerze, bardzo nie lubię takich poglądów, że rodzina powinna, że musi zrobić, że każdy ma po pierwsze określone uwarunkowania. To nie chodzi tylko o uwarunkowania moralne, ale także, co jest bardzo ważne, umiejętność opieki. Bo to nie chodzi o to, żeby tego starszego człowieka tylko pogłaskać, ale również zaopiekować się nim w bardzo konkretny sposób. Podawać leki, często zaszczyki, kroplówki. Sam tego byłem świadkiem jako dziecko. Opiekowałem się moją babcią i wiem, jakie to jest trudne i odpowiedzialne i obciążające psychicznie.
To już bardzo krótko, tylko gmina może w tym mieszkańców wyręczyć. Nie wyręczy ani mieszkańców, ani państwa, prawda?
Gmina musi wziąć na siebie taki ciężar i my to robimy. Proponujemy opiekę wytchnieniową, różnego rodzaju formy opieki nad osobami starszymi. To się cieszy dużą popularnością. Tyle, że proszę pamiętać, jeżeli uważamy, że jest niedostatek tego w Krakowie, mimo że tak dużo robimy, to proszę sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje za rogatkami miasta. Tam już jest katastrofa, bo gmin po prostu na to nie stać.
Do tej sprawy z pewnością jeszcze w naszych rozmowach będziemy wracać. Profesor Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa do spraw polityki społecznej i komunalnej, był gościem Radia Kraków. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję także państwu. Mariusz Bartkowicz, do usłyszenia.